18. Katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, dzięki za jego orędzie, jego wszystkie słowa, jakie kierował do nas podczas zakończonej wczoraj wizyty w naszej ojczyźnie Polsce. Módlmy się wspólnie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się o łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się za naszych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Polećmy Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę.
Ucieszamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Podwórkowych kółek różańcowych i dzieci, które chcecie wejść w podwórkowe kółka różańcowe. Matka Najświętsza czeka na Was. Mamy dla Was niespodziankę. Powiem Wam o tym ojciec, który przyszedł do radia i jest opiekunem podwórkowych kółek różańcowych, ojciec Piotr Detlas, który bardzo kocha dzieci.
Kochane dzieci, już za kilka dni spakujemy tornistry i rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Jako dzieci z podwórkowych kółek różańcowych pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Najświętszej do trwania na modlitwie w intencji Ojca Świętego, Kościoła i całego świata. Zapraszamy Was serdecznie na regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych 22 września w niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej świętego Rafała Kalinowskiego w Czernej koło Krzeszowic w Archidiecezji Krakowskiej. Spotkanie w Domu Bożej Matki w Czernej rozpoczniemy o godzinie 10. O godzinie 11 Eucharystia, a po mszy świętej przyjmiemy szkaplerz jako znak szczególnej przynależności do Matki Najświętszej. Po mszy świętej wspólne spotkanie przy herbacie i przywiezionym przez Was cieście i słodyczach. Kochani rodzice, księża, katecheci i nauczyciele, pomóżcie Waszym dzieciom spotkać się z Matką Najświętszą. by wraz z nią rozpoczęły nowy rok szkolny. Zapraszamy serdecznie. Niedziela 22 września do Czernej koło Krzeszowic.
Kochane dzieci, mamy nadzieję, że będziecie apostołami Matki Najświętszej. Jeszcze o wiele więcej was będzie w podwórkowych kółkach różańcowych dzieci. Matka Najświętsza w Czernej czeka na ciebie. Nie zmarnuj tej szansy.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. 5 minut po godzinie 18.
Dzisiaj wtorek, 20 sierpnia, Bernarda Samuela, wiadomości zapraszamy.
Informacje z kraju. W przyszłym roku rozpoczną się nowe postępowania koncesyjne na budowę nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, zapowiedział wicepremier Marek Pol. Rząd przyjął projekt ustawy o budowie i eksploatacji dróg krajowych. Nowe rozwiązania mają umożliwić uzyskanie od 9 do 12 miliardów złotych na inwestycje w zakresie budowy dróg, poinformował Pol. Projekt ustawy reguluje również system opłat winietowych, które rząd proponuje wprowadzić na części dróg w Polsce. Pol wyjaśnił też powody wprowadzenia winiet za przejazdy po autostradach i płatnych drogach. Chodzi o potanienie inwestycji autostradowych. Poza tym Europa przechodzi na elektroniczny system poboru opłat i Polska powinna się do niego dostosowywać.
W Polsce ma powstać rocznie około 20 tysięcy mieszkań na wynajem, prognozuje Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Mieszkania te mają powstawać z kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, a ich wykonawcą, współwłaścicielem i zarządcą mają być Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Marek Bryks, który dziś w Szczecinie oglądał osiedla wybudowane przez TBS, podkreślił, że program budowy mieszkań na wynajem jest popierany przez obecny rząd.
Ekipę techniczną i specjalistyczny sprzęt do osuszania budynków wysłał dziś zarząd Wrocławia do Pragi i Ustki nad Łabą. Do potrzebujących na zalanych terenach pomoc dotrze w środę. Pięcioosobowa ekipa techniczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zabrała z sobą pompy do odmulania zalanych domów oraz środki czystości i środki dezynfekujące.
Za chwilę informacje z zagranicy.
Aby ograniczyć ubóstwo niektórych regionów świata, kraje bogate zaproponują na szczycie w Johannesburgu stworzenie zdecentralizowanych spółek, które sprzyjałyby inwestycjom w miejscach najbardziej dotkniętych biedą. ONZ-owski Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju będzie obradować w Johannesburgu w południowej Afryce od 26 sierpnia do 4 września bieżącego roku. Przedsięwzięcia proponowane przez kraje bogate mają być otwarte zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych, w tym dla związków zawodowych, organizacji pozarządowych, rządów i społeczności lokalnych. Dwie osoby zostały ranne podczas strzelaniny w irackiej ambasadzie w Berlinie. Wdarło się do niej 4 lub 5 członków irackiej opozycji, którzy wzięli zakładników. Policjant obecny na miejscu zdarzenia powiedział, że dwie osoby zostały ranne i że zakładników jest prawdopodobnie mniej niż 10, ale wśród nich może być iracki ambasador. Policja dodała, że nie ma na razie żadnych informacji na temat tożsamości napastników ani samej grupy. Ugrupowanie przedstawiające się jako demokratyczna iracka opozycja w Niemczech poinformowało, że rozpoczęło pokojową akcję, aby w ten sposób wyrazić swoje żądania zakończenia rządów Saddama Husajna. Fala kulminacyjna na Łabie minęła stolicę Saksonii Anhaltu Magdeburg i przesuwa się w dół rzeki na teren północnych Niemiec. Na terenach położonych na północ od Saksonii Anhaltu trwają gorączkowe przygotowania na nadejście fali kulminacyjnej. Wojsko, ekipy ratownicze oraz ochotnicy umacniają wały przeciwpowodziowe w Dolnej Saksonii, Mecklenburgii, Pomorzu Zaodrzańskim oraz Szlezwiku-Holsztynie. W przypadku zagrożenia władze przygotowane są do przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców szpitali oraz domów opieki społecznej. Za miejsce szczególnie zagrożone uważa się położone na południowy wschód od Hamburga Lemberg. W przypadku przerwania wałów Łaba może wtargnąć tam nawet 9 km w głąb lądu, zalewając oprócz kilku gmin także okoliczne zakłady przemysłowe. O pogodzie.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Południowa oraz Dania, kraje Beneluxu i Niemcy są pod wpływem płytkich układów niskiego ciśnienia. Nad pozostałymi obszarami kontynentu dominują wyże. Polska jest w zasięgu wyż z nad Zatoki Fińskiej, w ciepłym i suchym powietrzu. Jutro w kraju będzie słonecznie, tylko nad Przegórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim lokalnie możliwe przelotne deszcze i burze. Na termometrach od 26 do 29 stopni Celsjusza, wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.
Wysłuchaj Państwo wiadomości, które zrealizował Wiesław. Za uwagę dziękuję.
Paweł
i Mariusz. Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci wyższych uczelni. Każda kultura jest zbiorem określonych wartości oraz środków służących do ich odtwarzania i przekazywania innym. Jeśli pragniecie pełnić misję formowania świata w sferze wartości opartych na cywilizacji chrześcijańskiej, poprzez nauczanie w szkole lub dziennikarstwo, oczekujemy na Wasze zgłoszenia na studia podyplomowe, pedagogiczne i dziennikarskie. Oczekujemy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 056 610 7208. Powtarzam, 056 610 7208. Oto adres uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń. Adres internetowy www.wskim.edu.pl.
słyszeć i będą jeszcze inni rolnicy, będziemy ich słyszeć, a tymczasem pozdrawiamy ich bardzo, wszystkich rolników w całej ojczyźnie, bardzo, bardzo serdecznie. Bez rolników nie ma chleba. A obcy chleb, nie wiem, czy tak najbardziej smakuje. Może by nad tym też warto pomyśleć. Czy można liczyć na to, że ktoś da za darmo chleb? Czy nie trzeba samemu pracować na chleb i być wtedy pewnym? Początku radio zaistniało, pamiętam, jak pan przyszedł na sprawy rolników. Dobrze, że pan przyszedł, że pan się pojawił i pan to organizuje. Trzeba, rolnicy zawsze żywili i bronili, ale teraz trzeba również bronić rolników. Inaczej to jest wbrew miłości bliźniego, wbrew sprawiedliwości, wbrew racji stanu, polskiej racji stanu.
I bardzo się cieszę, ojcze kochany, że możemy właśnie tutaj być, że rolnicy mają swoje miejsce w Radiu Maryja i że można mówić o problemach rolników pełnym głosem, bez żadnych ograniczeń, mówić o tych wszystkich trudnościach, jak również o radościach, które spotykają rolników. Dzisiaj natomiast spotkaliśmy się dlatego, że sprawa skupu zboża z tegorocznych zbiorów stała się problemem prawie że nie do przeskoczenia. Mamy bardzo dużo ludzi stojących pod elewatorami, którzy stoją po kilka dni, niektórzy słyszałem nawet po 9 dni stoją, żeby móc sprzedać zboże. I dlatego ta dzisiejsza audycja i dlatego ludzie, którzy dzisiaj będą z nami w kontakcie, czy tutaj pan Marian Gładyszewski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są to ludzie, którzy chcieli sprzedać zboże i chcąc sprzedać zboże, musieli oddać swój czas, jak również i no, swoje zmęczenie, swój trud, aby to zboże sprzedać. Pan Marian Gładyszewski.
Panie redaktorze, nie dość, że wypracowali to zboże ciężką pracą, ogromnym wysiłkiem, to jeszcze są, powiedziałbym, bardzo nieludzko traktowani ci ludzie, tak jakby ktoś robił wielką łaskę, że kupi polskie zboże, dlatego żeby Polaków karmić. Jeżeli pan pozwoli, ja bym jeszcze dopowiedział coś innego, może nie o zbożu, ale podobna sprawa się dzieje się dzisiaj na przykład w naszych aktualnościach było. Ich minister rolnictwa Jarosław Kalinowski zdecydował się ograniczyć liczbę plantatorów buraków cukrowych, zmniejszając limit produkcji cukru. W zamian za to moce produkcyjne może zwiększyć amerykańska firma produkująca izoglukozę. Izoglukoza to jest coś sztucznego, to nie jest cukier, to jest słodzik. Tak. Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada jednak na pytanie, komu zabrany zostanie limit produkcji 20 tysięcy ton cukru. 1 600 000 ton jest normalnie dla Polski potrzeba tyle, tak dzisiaj słyszę od pani Elżbiety Barys, a będzie zmniejszone. Albo na przykład, proszę pana, nie kupuje się, dowiedziałem się od pana Adama, z którym czasem jadę samochodem i co mi mówił, są pszczelarze. I pszczelarze nie mogą sprzedać miodu. Za kilogram miodu dostają 6 zł. 6 zł. Za kilogram miodu. Ileż to pracy, ileż to wysiłku, tak? Nie mogą tego sprzedać, chociaż jest to dobry miód, spełniający wszystkie wymogi, żeby to był zdrowy miód, wartościowy, bo kupuje się po 4 zł z Chin. Niewartościowy, bezwartościowy, a może nie wiadomo, czy nieszkodliwy. To tak samo jak z mięsem. Sprowadzało się nieskończoność tego mięsa. Jakie to mięso? Jak te indyki, jak te wszystkie inne...
Łódka,
proszę pana, parę lat temu, będąc w Lubaczowie, usłyszałem o tym. W Lubaczowie, tak. Gdzieś tam jakieś miasto przy Ukrainie, czy już na Ukrainie, sprowadzali tego z Ameryki w brud. Niesamowicie dużo. To było za grosze.
I jeździli
i kupowali ludzie, nie wiedzieli tylko o tym, że to jest szkodliwe, że to się odbije na ich zdrowiu. To samo, proszę pana, chociażby z wołowiną, czy z innymi sprawami, chociażby zwykłe, ja ciągle o tych pomidorach, bo parę lat temu już słyszałem o pomidorach, w Niemczech nie kupowali, ludzie pytali się, jakie to pomidory. Holenderskie nie kupowali, bo holenderskie między innymi były naświetlane rentgenem, żeby się nie psuły tak szybko.
No to były takie polskie
a
pomidory
u nas,
właśnie.
Ponieważ ładne, kolorowe, dlatego kupują. To tak samo jak, ponieważ ma ładne niebieskie oczy, ładnie wygląda, to na prezydenta. Tak samo tutaj coś o tym
wracając do pomidorów, proszę ojca. Właśnie to było takie z wierzchu czerwone, a w środku zielone.
Nie, to jest arbuz,
ale
o PSL-u, zwierzchu zielony zewnątrz czerwony.
Ale teraz mamy również połączenie pomidora czerwony na wierzchu.
Przepraszam, nie chcę by nikogo z PSL dotknąć, przepraszam, jeżeli może to inne ugrupowanie, zwierzchu zielony wewnątrz czerwony.
Natomiast to, co powiedział ojciec, mówią o całości, jak gdyby tych wszystkich problemów, one są bardzo mocne. Wracając do cukru, to myśmy mówili o tym już zeszłym
roku. To jest tragedia. Uderzenie w ogóle w rolnictwo. Uderzenie, zniszczenie rolnictwa.
Cukrownika w zeszłym roku. Proszę ojca.
Wszystko po kolei. No i teraz mamy i mamy gościa, pana Marianę, a po drodze widzimy, jak dniami i nocami stoją rolnicy. To jest niegodne. Ten człowiek jest przemęczony już samą pracą i jeszcze go tak sponiewiera. To jest obliczone na zniechęcenie i na to, żeby sobie ludzie sami skoczyli do oczu, aż do rozlewu krwi, żeby to było.
Pan Marian jest rolnikiem, który prowadzi 45-hektarowe gospodarstwo. Uprawia przede wszystkim pszenicę, jęczmień, przede wszystkim produkcja roślinna, również jest hodowla świni 7 macio. Panie Marianie, z tego co ja słyszałem, to jest gospodarstwo wielopokoleniowe.
Tak, moje gospodarstwo w rękach rodziny jest po prostu od niepamiętnych czasów i dziedziczone jest z pokolenia na pokolenie od dawien dawna. Mało jest takich gospodarstw w naszej gminie, które właśnie mają tak głębokie korzenie i tradycje. Były duże zmiany, różne dziejowe, wielkie, jednak nasze gospodarstwo prawie że bez zmian, te wszystkie zmiany przetrwało i trwa nadal.
Czyli przetrwał pan również okres naporu stalinizmu, likwidacji, no powiedziałbym, kułaczenia, rozkułaczenia
i hitleryzmu, jeszcze wcześniej, tak, zaborów jeszcze było, bo was słyszałem.
Ale chodzi w te czasy i w tej chwili zaczyna się problem egzystencji gospodarstwa polegający na zwykłej sprawie związanej ze sprzedażą ziarna, tak?
Tak, oczywiście. No w tych czasach, powiedzmy stalinowskich, to wuj żony gospodarzył i to gospodarstwo przeprowadził przez te czasy bez strat. Po prostu nie trzeba było ani sprzedać ziemi, ani budynki nie zostały zrujnowane. Po prostu zachowało się w takim stanie, w jakim było. I to jest ewenementem na skalę lokalną, gminną na pewno, a kto wie, czy nie powiatową właśnie. dlatego że był bardzo dobrym gospodarzem i świetnie sobie radził, pomimo różnych szykan, o których przecież się mówi i są to znane sprawy, obowiązkowych dostaw, gdzie za pół ceny, prawie za darmo trzeba było oddawać produkty rolne, dlatego że Polska odbudowywała się po wojnie kosztem właśnie pracy rolników. I gospodarstwa duże miały te obciążenia proporcjonalnie większe i dlatego było bardzo trudno poddołać większym gospodarstwom. I niewiele ich właśnie ostało się w takim stanie do dzisiaj. W tej chwili właśnie w obecnych czasach, pomimo że to gospodarstwo przetrwało wiele kłopotów różnych innych, również przedtem, to w tej chwili zaczynają się kłopoty, kłopoty ekonomiczne, kłopoty takie no po prostu dokuczliwość dnia codziennego związana ze zbywaniem produktów z gospodarstwa. Są kłopoty okresowe ze zbywaniem tuczników trzody chlewnej. W tej chwili bardzo trudno sprzedać żywiec wołowy, ogromnie trudno, a jeśli już to po cenie dużo poniżej kosztów produkcji. Ostatnio również w tym roku wystąpiły na gigantyczną skalę problemy ze zbytem pszenicy. Pszenicy, która, z której robi się chleb, po prostu chleb nasz powszedni, stanowi to podstawę wyżywienia narodu, tych ludzi nie tylko bogatych, ale przede wszystkim dla najbiedniejszych, to jest podstawowy pokarm. I tego polskiego zboża właśnie wyprodukowanego z dużym wysiłkiem, dużym kosztem, bo koszty produkcji są wysokie, ceny zostały obniżone w tym roku skupu przynajmniej o 15% w stosunku do ubiegłego roku, przy bardzo niskiej inflacji ogólnej, to jeszcze bardzo trudno to zboże sprzedać.
Panie Marianie, słyszałem, że pan ma dobre ziemie o kategoriach gleb, bonifikacji gleby trzecia, czwarta, tak? Tak. I jaka wydajność w tym roku była pszenicy u pana?
Wydajność pszenicy nie była rekordowa. Była około 5 ton z hektara, dlatego że stosuje nawożenie niezbyt intensywne, przede wszystkim opierające się na zmianowaniu. No to zboże po prostu można nazwać produktem w pełni ekologicznym. Również sąsiedzi tak uprawiają w tej chwili rolę. Po prostu nie stać nas na forsowanie wydajności poprzez stosowanie dużej ilości środków chemicznych. Po prostu podrażałoby to koszty produkcji. Fizycznie po prostu nie stać w tej chwili przeciętnego rolnika, żeby forsować wydajność w sposób taki chemiczny.
Takich rolników jak pan jest wiele. Żniwa były w tym roku, no dzięki dobrej pogodzie, szybciej. I co się stało, że nagle no, ludzie chcieli prawie że wszyscy sprzedać to zboże?
Na początku żniw zanosiło się, że będą żniwa bardzo dobre, piękne i że bez problemów będzie można sprzedać. Zapowiedzi publicznie składane przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa były optymistyczne, że skup będzie na poziomie ubiegłego roku, czyli że nie powinno być problemów ze sprzedażą, że system dopłat stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego do pszenicy konsumpcyjnej będzie korzystny dla rolników, dlatego że rozciągnięto skup od sierpnia aż do grudnia. Dopłata grudniowa miała być dużo wyższa, miała wynosić 180 zł do tony w porównaniu ze 100 zł w sierpniu. Więc logicznie wydawało się, że warto tą pszenicę przetrzymać choćby kilka miesięcy i wtedy dopiero pozbyć się. Jednak po rozpoczęciu skupu z wielkimi problemami, bo nie był skup zorganizowany właściwie. Nie były przeprowadzone przetargi na skup interwencyjny zboża. Po prostu no, tydzień wyprzedzenia żniw zaskoczył chyba decydentów i z wielkim opóźnieniem dopiero rozpoczęto ten skup. Rolnicy już mieli zboże na przyczepach, kiedy rozpoczęto skupowanie. I wtedy przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego publicznie wypowiedzieli się, że skup będzie ograniczony w bardzo małej ilości, dlatego że nie ma pieniędzy agencja na udzielanie tych dopłat obiecanych pierwotnie. I że najwyżej na sierpień, ewentualnie pół września już zostanie ten limit wyczerpany. Dlatego większość rolników tu w naszych okolicach, w województwie kujawsko-pomorskim, po prostu produkuje to zboże na sprzedaż, nie na własne potrzeby i musi się pozbyć w okresie żniw. Niewielu rolników ma magazyny przystosowane do długiego składowania, jedynie do krótkiego. Również też znalazłem się w takiej sytuacji i po prostu pomimo zapowiedzi, że korzystnie będzie sprzedać później, no zmuszony zostałem, tak jak i inni moi sąsiedzi, znajomi, do sprzedaży zboża natychmiast. Przynajmniej próby sprzedaży, dlatego żeby sprzedać po wyższej cenie z dopłatami, a nie po cenie bardzo mocno obniżonej w stosunku do ubiegłego roku.
A więc tutaj sprzedaż zboża mogła się dokonywać na potrzeby własne poszczególnych podmiotów jak młyny, jak również na potrzeby agencji. Tu koło was to wiem, że Womrzeźno skupowało zboże, jak również i filia tego w Radzyniu.
Tak, ja mieszkam bardzo blisko od Spichrzu Radzyńskiego. Spichrz ten, czy elewator, podlega pod zespół Spichrzy i Młynów w Womrzeźnie. Jest to firma podległa Agencji Rynku Rolnego i no, mam 2 kilometry do tego elewatora, bardzo blisko. I po prostu no, naturalną rzeczą jest, że tam chciałem zbyć, czy próbuję zbyć co roku swoje zboże.
Jak długo pan stał w kolejce?
Początkowo skup w pierwszych kilku dniach przebiegał dosyć sprawnie. Są 2 kosze przyjęciowe do rozładunku przyczep. Jeden mały, stary, o niskiej wydajności, a drugi nowszy, bardzo duży, mogący rozładować ogromną ilość zboża. I początkowo ten skup przez kilka dni szedł sprawnie. I wydawało się, że nie powinno być wielkich problemów. Jednak limit, jaki otrzymał ten Spichrz w Radzyniu, wyniósł tylko podobno 2000 ton, więc tego skupu starczyło na kilka dni i zanosiło się, że szybko zostanie przerwany. Dlatego stanąłem w kolejce z przyczepami załadowanymi zbożem. No i pierwszy transport udało mi się stosunkowo szybko pozbyć się, bo drugiego dnia już był rozładowany. Ale limit już się wyczerpał i rozeszły się pogłoski, że więcej skupu nie będzie. Jednak firmie tej wąbrzeskiej udało się sprzedać z elewatora radzyńskiego około 1000 ton w inne rejony Polski, tam gdzie jest klęska nieurodzaju. Samochody zabierały to zboże i dlatego rolnicy indywidualni mogli sprzedać. Więc, i stałem dalej w kolejce, 3 dni sprzedawałem.
3 dni pan stał w kolejce i 3 noce?
Tak, tak, oczywiście.
No, ale to jak, to można... znaczy jak, to co? Jak to tak można?
Pan miał akurat tą sytuację, że ewentualnie mógł na podmianę podejść syn, ale byli rolnicy, którzy stali po 3 dni.
No dobrze, ale to no wtedy, a kto wtedy pracuje w polu, prawda? Halo?
No. Mamy w tej pana chwili Bolesława, również pana, tak? Bolesława na linii lubelskiego.
Halo?
Halo? Halo?
Nie słyszę. Nie wiem, no to coś się stało. Czy ja źle połączyłem, czy co? Nie wiem, będę jeszcze usiłował.
Będziemy mieli za chwilę pana Bolesława z Rubelskiego, gdzie również ludzie stoją bardzo długo.
Tak.
Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę, że tutaj są ludzie, którzy no, nie mają nikogo na podmianę i muszą stać i byli tak umęczeni, prawda? Jak to było, pani Marianie?
Oczywiście wielu znajomych no po prostu fizycznie zmuszonych zostało do stania w tej kolejce przez te kilka dni. No, zmęczenie tych ludzi było ogromne. W końcu również dochodziło do podrażnienia, podenerwowania wielkiego, bo nie zanosiło się na łatwą i szybką sprzedaż tego zboża. Nie było wiadomo, czy w ogóle od nas zostanie kupione w tym roku.
Czy co ci ludzie mówili w tym, podczas tego oczekiwania? Czy nie czuli się no, upokorzeni?
Oczywiście jest to naturalne zjawisko, że takie odczucia są w tej chwili, że bardzo mocne jest takie poczucie upokorzenia wśród rolników. Tym bardziej, że jest to polskie zboże, docierają, przecież wiadomości są publicznie podawane, że wielkie ilości zagranicznego zboża są sprowadzane do Polski, głównie z Niemiec. Po prostu, czy to nasze zboże jest gorsze?
To nie rozumiemy, co to jest, czy to są Niemcy, czy to jest Polska? Czy to jest Ameryka, czy jest Polska?
No, ale to sprawa wielkiej polityki. No,
jaka polityka? To jest najpierw trzeba kochać swój dom, swoją rodzinę, to tak mniej więcej jakby w rodzinie ktoś dbał ojciec dbałby o dzieci, o rodzinę innych. To jest jakby kochankom.
Ojcze, to są interesy małej grupy ludzi i słyszeliśmy teraz, że pan Komorowski, który swego czasu sprowadzał zboże do Polski, w tej chwili chce przez agencję sprzedawać zboże na eksport. Także tutaj mamy do czynienia w ogóle z wielką taką pytaniem. Najpierw się sprowadza, potem to zboże chce się z powrotem eksportować. Coś tutaj jest pytanie. Tak, mamy pana Bolesława. Halo?
Halo?
Cześć Boże, witamy pana, panie Bolesławie. Proszę bardzo, ojcze.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Pozdrawiam ojca prowadzącego.
Ojciec dyrektor jest, tak.
No właśnie, poznałem ojca dyrektora.
A ja zauważyłem, że pan coś robił w polu. Co pan teraz robi w polu?
To znaczy, ja jestem z kombajnem, koszę pszenicę. Mam jeszcze 5 hektarów pszenicy do wykoszenia.
Gratulacje, że pan ma kombajn. A to jest pana kombajn?
No tak, no mam w zasadzie wszystkie maszyny, ale wszystko się w tej chwili psuje. No, trzeba dużo zdrowia, cierpliwości i, jak to się mówi, samozaparcia.
Proszę panie Bolesławie, a ma pan rodzinę?
No mam. Rodziców, żonę. Dzieci nie mam.
To daj Boże, żeby były. Życzę pięcioro. No tak, normalna rodzina.
Daj Boże, oby tak było.
Tak.
Słyszałem właśnie, że mówiliście właśnie tam o zbożu, o Komorowskim. Prawda jest taka, że ten dar Boży, bo tak to pojmuję, że jest to dar Boży, i tak myślałem właśnie kosząc to zboże, że rolnik sieje, pielęgnuje, dokłada, a nie wie, czy sprzeda i za ile sprzeda. To jest właśnie dramat rolnika. Bo to jest właśnie to upodlenie narodu. Nie tak daleko jak wczoraj, tutaj, bo jeden podmiot, Tritikar w Krasnym Stawie, kupuje zboże w trzech miejscach. W Trawnikach, Krasnym Stawie, Borku i Lubyczy Królewskiej. I słyszałem właśnie, że wczoraj pobili się rolnicy. Jednemu tam podbili oko, prawie że uszkodzili. Dzisiaj też doszło do szarpaniny. Jest to upodlenie narodu. I proszę ojca, jest taka sytuacja, że dzisiaj pan Komorowski wystąpił, znaczy to było wczoraj, wystąpił do agencji o sprzedaż po 440, czyli chce nabyć, kupić po 440 zboże, po to tylko, żeby na giełdzie w Niemczech, bodajże we Frankfurcie, była pszenica dwa dni temu po 140 euro, czyli na nasze pieniądze to jest 560 zł. Czyli te podmioty, które kupiły zboże po cenie niższej niż minimalna, a kupowały, bo kupowały i PZZ-y po 390, po 391, a różne inne podmioty kupowały nawet po 320, czyli to nawet nie pokryło kosztów rolnikom, które włożyli. Czyli
tak, ale przepraszam panie Bolesławie, jeżeli kupowali po 320, to bez możliwości dopłat.
Ale to absolutnie bez możliwości dopłat, bo właśnie tu jest ta cała sytuacja, bo u nas na 6 dni do 9 właśnie w tych kolejkach w Tritikarze stoją rolnicy.
6 do 9 dni.
Bo dzień i noc, tak, panie Bolesławie?
Oczywiście, dzień i noc. Ja oczywiście.
Po to ile ma za tonę zboża?
No ile? No to 440 plus dopłata 110, to 550 zł.
Jeżeli sprzeda.
A to jest dramat, bo ja na przykład rozmawiałem z panem, który w Zamościu był, no miał dzisiaj przyjechać do radia, ale po prostu, no niestety, ja nie wykosiłem, nie mogliśmy dojechać. I to był jego dramat, bo miał 5 przyczep i z tymi 5 przyczepami wracał do domu po 4 dniach, bo okazało się, że jakiegoś tam parametru po prostu zboże nie
wytrzymało. Naprawdę to jest rozpacz, nie?
A w tym roku jest zboże dość dobre, bo ja na przykład swoją pszenicę ozimą badałem, to dużo wyżej, powyżej parametrów, które skupuje agencja. Ale sytuacja jest taka, bo mi mówili młynarze, że ceny zboża będą wyższe, ale po żniwach. Bo ci, co przetrzymają, to być może coś zyskają.
Ale to jeszcze też na pewno nic nie wiadomo.
No jest nic nie wiadomo, ale proszę ojca.
Bo w październiku, przepraszam panie Bolesławie, ale w październiku ma wejść przecież 400 tysięcy ton zboża z importu, które zostało przełożone, a więc ceny mogą również być sztuczne.
Panie Michale, mówi się, że na wrzesień, październik rząd planuje, bodajże w przyszły wtorek ma rząd podjąć temat dodatkowej transzy 400 tysięcy ton wkupu na agencję. No bo jeśli sprzedadzą Komorowskiemu, bo być może, że ogłoszą przetarg i może ktoś przetarg inny wygrać, ale przypuszczam, że człowiek, który ma 33% rynku zbożowego w Polsce, nie da się tak łatwo
chyba
wyrugować. No właśnie.
Proszę. No bo ja tu słucham, no i co na to? Bo my tak rozeznajemy sytuację, ale co robić? Bo to przecież to jest przeciwko człowiekowi, to jest przeciwko rodzinie.
Proszę ojca, trzeba byłoby, aby ci rolnicy wyciągnęli, bo ja rozmawiałem z nimi, ci, którzy stali po kilka dni. I co wy na to? A oni mówią, no tak, no my stoimy, aby sprzedać. No właśnie. A niektórzy myślą, no tak, gdyby się zorganizować, no to byłoby troszeczkę inaczej. Ja powiem sprzed kilku lat przykład. Chodziło o PZZ-y w Brzegu. Byłem osobiście jako przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych w Ministerstwie Skarbu. Była grupa rolników, zebrali pieniądze i chcieli te PZZ-y w Brzegu po prostu kupić od państwa. Niestety Volt był w inną stronę, sprzedano te PZZ-y w Brzegu panu Komorowskiemu.
Kiedy to było? Kiedy?
To było bodajże 3 lata temu.
Czyli rządy AWS-u.
Tak, za rządów AWS-u oczywiście. Nie. Ja odezwałem się.
Ja to nazywam Ajwaj Shalom.
No właśnie, ojciec to dokładnie nazywa. Ja tak samo.
No bo jak, proszę mówić, to jest, to widać, że to jest religia, religia handlowa. To jest handel, a nie religia w Boga, tylko właśnie handel.
Tutaj tak.
Gdzie biznes, a nie człowiek.
Jedną ręką daje chleb, a drugą ręką wbija nóż w plecy. To jest, tak można porównać takiego człowieka. Bo w tym momencie...
Ale teraz wcale nie jest lepiej, jest jeszcze gorzej.
Nie jest, jeszcze gorzej jest. Ja no wtedy właśnie powiedziałem, stanąłem w obronie rolników, powiedziałem, że rolnicy też na jakimś tam poziomie są wykształceni, oczywiście pokończyli studia, wiedzą, jak kapitałem się obraca, bo kiedyś to było to dla tych właśnie, o których ojciec mówi, zastrzeżone. A dzisiaj no w zasadzie ludzie wiedzą, jak operować kapitałem, jak powstaje zysk, jak tym pieniądzem obracać, aby grosz do grosza i powstała jakaś kupka. I w tym momencie powiem tak, że przeżyłem wielkie rozczarowanie, bo któryś z dyrektorów departamentu nawet oczywiście wyskoczył na rolników, że nie wiedzą, o co tutaj chodzi, po co im te PZZ-y, co oni z nimi będą robić. Ja wtedy stanąłem w obronie rolników, ostro zabrałem głos i powiedziałem, że my też wiemy, co mamy robić i powinniśmy sami sobą dysponować. Stanął w mojej obronie poseł AWS-u z Opola, nie pamiętam jego nazwiska, taki szczupły, po prostu siwy pan starszy, powiedział, że ten pan ma rację z Izby Rolniczej, że rolnikom się coś należy, a mówiło się o prywatyzacji i tak dalej, czyli to była prywatyzacja tylko dla swoich, a nie dla rolników.
Ja, panie Bolesławie,
jako grupę pominięto, zdeptano, zbezczeszczono i to, co się dzisiaj dzieje pod elewatorami, to właśnie to upodlenie narodu, to tak jak ojciec nazwał, jest to bardzo trafne określenie.
Ale z tym, że był w tamtym ugrupowaniu jakiś porządny poseł. Tak, czy nie, bo wystąpił w waszej obronie. Tak. Czy tak, czy nie, czy dobrze mówię?
Dobrze.
Czyli trzeba szukać wszędzie sprzymierzeńców, gdzie są porządni ludzie, tylko nie obiecanki cacanki, tylko dłuższy czas.
Tylko
poczyna. No, tu trzeba. I też jest problem rolnicy. Ja ciągle będę mówił dalej organizować się. I wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Ja chciałem, i trzeba się brać.
Uwaga.
Jeszcze jedno, pan.
Że mamy kilka związków zawodowych, które dbają tylko jak sroczka o swój ogonek.
A przecież, proszę pana, panie Bolesławie, już Lenin robił tak, jak powstawała gdzieś opozycja, polecał robić opozycji wiele. I tak dzielił, dividend impera, dzielił, a potem jak w stoczni ileś tam tych związków, w zakładzie ileś związków, to przecież po to niech sobie skaczą do oczu, oni się sami załatwią. A tutaj trzeba razem, razem.
Tej wielości i mnogości tracimy wszyscy. Mhm. Bo
i patrzy na ludzi.
Ja chciałem zwrócić uwagę, panie Bolesławie, powiedzieć, że wam się nie udało. Natomiast tutaj na północy, na Kaszubach, udało się założyć taki właśnie taką spółkę Rola, która właśnie przejęła kilka młynów, to znaczy tak, i ona właśnie wykupiła to i stworzyła chłopską spółkę. Ale to jest jeden ewenement na całą ojczyznę, na całą Rzeczypospolitą. Tak. I tam, gdzie indziej były takie możliwości, to znaczy tam, gdzie ludzie chcieli, po prostu nie dano. To samo zresztą, co z polskim cukrem, o czym dzisiaj mówimy. I tak. To jest tak, to samo, też ludzie chcieli i też nie dano.
Ja chciałbym też dodać, że właśnie co do polskiego cukru, też byłem właśnie orędownikiem powstania spółki plantatorsko-pracowniczej. Wiele razy dość ostro zabierałem głos na sejmowych komisjach. Jakoś się udało tą ustawę skleić, ale w tej chwili ten rząd tą ustawę po prostu rozbraja. To jest to. Ja powiem jeszcze jedno, że w Krajowej Radzie Izb Rolniczych przewodniczyłem Komisji do Spraw Prywatyzacji Otoczenia Rolnictwa i myśmy wypracowali tezy właśnie do polskiego cukru. Pewne podstawy założenia spółki plantatorsko-pracowniczej. Powiem więcej, chciałem się osobiście zabrać za właśnie za zboże, za właśnie PZZ-y, bo jeszcze są niektóre spółki, które są własnością Skarbu Państwa. Między innymi u nas w Lubyczy powstał elewator ogromny, który miał za czasów realnego socjalizmu służyć przerzutowi zboża, przerzut zboża do Związku Radzieckiego. I zbudowany on był na Mokradłach w Lubycie Królewskiej. Tam były ogromne kłopoty. Ja osobiście sam byłem nieraz służbowo, jak pracowałem jeszcze, to widziałem, jakie tam były wanny budowane. Ten elewator był zalewany wodą podskórną. Ale powstał, bo to był cel strategiczny, zboże dla Związku Radzieckiego. A w tej chwili ten elewator nawet nie dostał kredytu, bo BGŻ Lublin odmówił kredytowania. I kupuje zboże na zlecenie właśnie, tak jak mówiłem, Triticaru. I tutaj jest ten nasz dramat, że niby nasz rząd, niby polski rząd, a nie chce udostępnić Polakom, nam rolnikom, abyśmy mogli nie wziąć, nie dostać, ale kupić za własne wypracowane pieniądze jakąś powierzchnię magazynową i żeby się zorganizować. Niestety.
I niby ugrupowanie chłopskie ma wpływ na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o rolnictwo.
Tak. Ale to jest...
To wreszcie trzeba to poznać, co to jest, no proszę pana.
Ale w tej chwili to
przecież pan nie mówi na ziemniach, że to jest akurat, proszę pana, arbuz. No, prawda? To trzeba rozeznać.
Ja mam tą ocenę, bo byłem wielokrotnie na sejmowych komisjach, to wiem, jak poszczególne ugrupowania podchodziły do tematu. PSL był za WS-em, Unia Wolności z SLD, Platforma Obywatelska.
Teraz za to z Unii Wolności pchają się wszyscy do na prezydentów miast i tych różnych.
Panie Bolesławie, jeszcze...
A nie to Platforma, a ta inna prawica wcale się nie łączy, czyli to nie wiadomo, co to jest.
Jest to wielki kamuflaż, wielkie zamieszanie, po prostu zdezorientować Polaków, zrobić im z mózgu papkę, żeby po prostu nic z tego nie wyszło.
Panie Bolesławie...
W tym momencie.
Panie Bolesławie, ja to ja zapytam, co dobrze, to czy można jeszcze mówić o rolnikach żywią i bronią, czy obronią się najpierw?
Można.
Jak
można.
Pan, obronią się rolnicy?
Proszę ojca.
Przed tym najazdem?
Ja po prostu dochodziłem do tego, że z Polski wyjdzie iskra, która zaleje cały świat. Właśnie wczoraj z ust Ojca Świętego usłyszałem, że jest to miłosierdzie, prawda? I jeśli będziemy wszyscy mocno ufać, modlić się do Jezusa Miłosiernego, na pewno Jezus Miłosierny nas nie opuści.
Modlić się i czynić.
Oczywiście, bo módl się i pracuj.
Tak.
To są piękne słowa, które pan przekazał, ale wracając jeszcze do tego, jak wygląda w dalszym ciągu ten skup u was, no bo dzisiaj ta audycja poświęcona jest przede wszystkim temu skupowi.
Tak,
czy jeszcze... w dalszym ciągu po 9 dni ludzie stoją, czy w dalszym ciągu jest takie...
Panie Michale, jeszcze raz. W Krasnym Stawie jest kolejka na 6 dni. 6 do 9 dni. To jest podmiot, który kupuje na rzecz Triticaru. Czyli Triticar kupuje w Borku w jednym magazynie, w Trawnikach niedaleko Lublina i tutaj w tych PZZ-ach, gdzie mówiłem, w Lubyczy Królewskiej. Te PZZ-y są jeszcze spółką jednoosobową Skarbu Państwa. Można by było je kupić od państwa, jeśli by zorganizować ludzi, a nie wiadomo też, czy państwo, czy minister skarbu by sprzedał.
Ja rozumiem, tak? Ale pan w tej chwili kosi swoje zboże, tak? Co, stanie pan w 9-dniowej kolejce?
No, ja takiej możliwości nie mam, bo mam chorego ojca, też niezdrową żonę i gospodarstwo. Ja po prostu nie mogę. mam bydło mleczne. Ja na co dzień muszę być w gospodarstwie. Te krowy doić, prawda, dojrzeć. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby stać 10 dni w kolejce. To jest dla mnie to samobójstwo. Ja nie wiem, jak to można stać 9 dni w kolejce. A kto w domu ponakarmia wszystko? No to jest po prostu dramat.
Trzeba wynająć może kogoś.
No, będę musiał jakoś pomyśleć, bo wiadomo, że człowiek, jeśli jest w tarapatach, to musi się jakoś obronić.
Dziękujemy serdecznie. Pan pozwoli, że komuś tu następnego poprosimy na telefon.
Bardzo dziękujemy.
Panie Bolesławie i szczęść Boże. Nie wolno się... Na wieki wieku wam, Panie Bolesławie, ale Pan mnie
I ufajmy w miłosierdzie Boże, a na pewno tak. Obronimy się.
Pan mnie zachęcił, Pan mnie zachęcił. Ile Pan ma lat?
No właśnie, 50 już skończony.
50?
Jeden.
Po głosie nie poznać.
A czy na tyle nie wyglądam? Ale bardzo, tyle mam.
Bardzo bojowy rolnik, bardzo bojowy.
Gratulacje i dziękujemy serdecznie.
Szczęść
Boże. I proszę pozdrowić żonę, rodziców.
Dobrze,
wszystkich, całą rodzinę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Marianie, właśnie za chwilę będziemy mieli następny telefon, tak? Natomiast Panie Marianie, co Pan by chciał właśnie dodać? Bo tutaj no, ma Pan następnego rolnika. Co prawda nie każdy prowadzi taki dzienniczek jak Pan, Pańska żona. No bo proszę Państwa, rodzina Pana, to znaczy żona Pana, Mariana, prowadzi dzienniczek. Każde wydarzenie jest ważne. Może Pan by nam coś przeczytał z tego Waszego dzienniczka, z tej Waszej informacji o gospodarstwie.
No w naszym gospodarstwie jest taka tradycja już od wielu pokoleń, bo pradziadek żony prowadził dziennik, zapisywał najważniejsze wydarzenia gospodarskie, które się dzieją, również to, co dzieje się w rodzinie, no i różne inne takie ciekawsze, ważniejsze wydarzenia światowe, święta wszystkie, kościelne, wizyty gości.
Proszę bardzo.
Aktualny ten dzienniczek, aktualnie prowadzi moja żona, przejęła po swojej mamie prowadzenie i na przykład, no mogę przeczytać zapis jednego dnia, 2 sierpnia, to już były żniwa. To był piątek, temperatura w nocy 24 stopnie, w dzień 32 stopnie. Skwar stojący, naprawa kosy od kombajnu, omłot pszenicy, 2 przyczepy, zrzucanie pszenicy do garażu, naprawa kosy od kombajnu do wieczora, wieczór. W nocy burza i deszcz, było plus 20 stopni. Papież wrócił do Castel Gandolfo, był w Kanadzie, Gwatemali i Meksyku.
Mamy takie...
Mam telefon następny, czy możemy?
Tak, wszystkie możemy? Wydarzenia tak właśnie są notowane.
Wszystkie jest notowane, żona. Proszę bardzo, halo?
Witamy pana Mariana, tak?
Nie, pana, przepraszam, halo? Tak?
Halo?
Tak. Halo? Czy pan mnie słyszy?
Tak, tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Pan Andrzej.
Andrzej Litwin.
Z Lubelskiego,
nie,
tak?
Nie, to jest powiat świdnicki,
opolskie.
Województwo dolnośląskie.
Czyli opolskie dawno.
Dolnośląskie.
Dolnośląskie.
Z Wrocław.
Wrocław. Tak.
Panie Andrzeju, ja wiem, że pan ma dosyć sporo no, ziemi i pan również ma głównie uprawia no, hodowlę roślin. Ma pan.
Tak, tak.
Jak wygląda sytuacja właśnie w tym roku u pana, bo słyszałem, że duże problemy. Pan miał raz ze żniwami, dwa no, ze sprzedażą.
No, sytuacja jest beznadziejna. Można powiedzieć, że ręce opadają. No, skupy bardzo są bardzo kiepskie, że tak powiem, bo tutaj w naszym powiecie świdnickim no, nie jest prowadzony żaden skup na dużą skalę. A jeżeli jest, to przez podmioty prywatne bardzo słabo skupują i bardzo małe ilości. No i nie jest to proporcjonalne do potrzeb tutaj potrzeb miejscowych rolników. Tutaj w pobliżu jest elewator w Szczegomiu, który stoi od 3 lat już pusty. No i po prostu...
Nie skupuje się tam.
Tak, tak. I jest dewastowany, a miejscowi rolnicy muszą jeździć po 30-40 kilometrów gdzieś tam po prostu, żeby sprzedać. I stojąc w kolejce przez cały tydzień. No jest po prostu no, sytuacja taka patowa, można powiedzieć, bo władze tutaj ze Szczegomia nie interesują się tutaj ani chłopami, ani tymi pracownikami, co pracowali w tym młynie. No jest bardzo źle. Mógłbym tam tak po prostu powiedzieć, bo wszystkie zakłady przetwórcze tutaj są pozamykane tutaj u nas. To jest, że tak powiem, macarnie, młyny. No, nie jest ciekawie. Po prostu rolnicy wszystko likwidują i i mają niechęć do tego życia, że tak powiem.
No dobrze, i jaka przyszłość w takim razie?
Właśnie, że nie widać tej właśnie naszej przyszłości tutaj, tych naszych terenach.
Może pan powie parę słów na temat właśnie tego, jak pan długo stał i co się stało ze zbożem, które zostało jeszcze na polu?
No stałem cały tydzień, i przez to właśnie mi zostało 25 hektarów zboża, które było naprawdę bardzo piękne, i mogłem skosić, miałem taką sytuację trudną finansową, i musiałem stanąć, bo w pobliżu tutaj nie było gdzie sprzedać, a tylko musiałem sprzedać w ujeździe, który po prostu się znajduje 30 km dalej. No i stałem tam tydzień i bardzo, bardzo źle.
Słyszałem, że ziarno, które zostało na polu przez te pogody, po prostu panu porosło.
Tak. To zboże stało, a przyszły tutaj u nas burze, i to zboże bardzo zniszczyło i jest porost.
Jest porost.
I teraz nie wiem, co z tym zbożem zrobię dalej.
No bo właśnie, czy to zboże się nadaje na paszę, czy z tego, co słyszałem, to raczej tylko i wyłącznie na gorzelnię?
No jutro komisja będzie i nie wiem, czy coś uznają, czy... No jest bardzo, bardzo źle z tym zbożem. Jest poniszczone, jest czarne i... Nie jest sytuacja dobra.
Czy gdyby pan te
cały zysk, że tak powiem, został w polu, bo prowadzę gospodarstwo 80-hektarowe i 25 hektarów zboża, to jest bardzo dużo.
Słyszałem również, jak pan mówił mi wcześniej, o tym, że tam w tych kolejkach znajdowali się ludzie, którzy po prostu podjeżdżali i sprzedawali kolejkę.
Tak. No to są takie po prostu zorganizowane grupy młodzieżowe, które właśnie jeszcze wydłużają tą kolejkę, bo zorganizowali się i stają autami i żądają od chłopów po 200 zł. No niektórzy płacą i po prostu jest jak jest.
Czyli jeszcze jeden drugiego niszczy.
Tak.
W ogóle żaden rolnik, tam staje ktoś.
W ogóle kolejki są takie, że jest na przykład rolnik, że ma 200 przyczepy, a drugi spina 10 przyczep i to jest zgodnie z wszystko, że tak powiem, z przepisami. Jednemu ciężko jest sprzedać dwie przyczepy, a drugi stoi z 10 i...
Ale wie pan co, niech sprzeda jeden i drugi, to powinien być porządek jakiś, prawda?
Powinno być prawo, w ten czas by te kolejki szły szybciej. No i nikt mówi, że po prostu nic nie można z tym zrobić. Jeden stoi z 10 przyczepami, że tak powiem, jest to zagrożenie dla życia. Bo wiadomo, 10 przyczep szczepić i pod górkę czy z górki. No to jest coś strasznego, ale jest jak jest.
Czy pan, gdyby pan miał inną możliwość, to pan by nie skorzystał, na przykład, wykupił sobie kolejkę?
No nie wiem, właśnie żałuję teraz, bo po prostu gdybym wykupił, że tak powiem, to bym może troszeczkę tego zboża urwał. No ale chciałem być po prostu uczciwy, a jednak ta uczciwość czasami nie popłaca, bo niektórzy kupują, i przez to jest tak też.
To jest brak solidarności też wśród ludzi, a to właśnie to dzielenie ludzi powodują te sytuacje, które są chyba zaplanowane. Brak gospodarza, brak człowieka, któremu by zależało na tym domu.
Ja tutaj widzę, że po prostu nasze władze nie robią nic. To wszystko załatwia, że tak powiem, wolny rynek. Są niektórzy pośrednicy, którzy wykorzystują to i po prostu dają niską cenę. Cena jest na przykład agencyjna 440 wejściowa, a oni oferują po 410. No i po prostu oszukują w ten sposób chłopów. I jeszcze łaskę robią, że oni skupią.
Ja słyszałem, że również można, że również podkupują i płacą po 370 rolnicy, którzy nie mają gdzie sprzedać lub nie mają czasu, żeby stać. No sprzedają, bo muszą zapłacić za prąd, muszą zapłacić podatki i tak dalej. Są przecież w tej chwili bardzo poważne płatności, jeżeli chodzi o sprawy.
Tak, ja właśnie tu miałem sytuację, że potrzebne mi były finanse i po prostu musiałem stanąć, i zboże mi się zniszczyło. Nieraz po prostu sytuacja człowieka zmusza do tego, że musi stanąć w kolejce, bo w innych latach ja spokojnie żem kosił, a w tym roku sytuacja mnie zmusiła, no i jestem poszkodowany z tego tytułu, że mi zostało zboże.
25 hektarów pszenicy dobrej jakości, tak, która została porośnięta i z którą nie wiadomo,
no
co
i
zrobić.
Jeszcze jest taka sytuacja,
a jeżeli chodzi a jeżeli chodzi o gorzelnię, to wiem, że cena jest bardzo niska.
Tak, no ale nie wiadomo, czy to jeszcze ktoś weźmie, bo jest poros bardzo duży i po prostu, no jest beznadziejnie to. Ja po prostu mogę stwierdzić, że nikt po prostu się nie przejmuje. Taką po prostu sytuacją. Jest dzisiaj wolny rynek,